Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj po raz kolejny w naszym magazynie będziemy przybliżali postać mocno związaną z niepodległością Rzeczpospolitej, z jej restytucją 100 lat temu. Naszym gościem jest profesor Karol Olejnik z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu.
Chciałbym, abyśmy porozmawiali o Ignacym Janie Paderewskim. Postać na pewno bardzo mocno znana, szczególnie w Poznaniu. Dlaczego, to wyjaśnimy za chwilę. Skąd pianista na stanowisku premiera, ministra spraw zagranicznych, twórcy Rzeczpospolitej?
Mieliśmy w XVIII-XIX u progu niepodległości wielkie szczęście. To szczęście polegało tu nieco szerzej, zarówno na uwarunkowaniach międzynarodowych, na sytuacji, jaka panowała w Polsce, jak też na pewnych, nazwijmy to tak, osobowościowych sytuacjach. To jest przede wszystkim fakt, że znalazło się co najmniej trzech ludzi, którzy odegrali ważną rolę w powstawaniu państwa polskiego.
Jeśli nie rzec nawet wybitną.
Tak, wybitną. Kolejność tutaj jest nieobojętna. Józef Piłsudski, Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski. Tego trzeciego wymienia się
jako trzeciego,
tak, ale on również odegrał istotną rolę. Na czym polegała istota rzeczy? Na tym, że przede wszystkim Paderewski był człowiekiem znanym w kręgach kulturowych, w kręgach opiniotwórczych, nie tylko w Polsce, może w Polsce najmniej, ale w Europie i poza oceanem, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. On zrobił karierę w Stanach Zjednoczonych i tam był postacią niezwykle znaną, niezwykle popularną, przede wszystkim
wpływową
w tych sferach decyzyjnych. W związku z tym był swego rodzaju ambasadorem polskiej sprawy poza granicami, na terenie Stanów Zjednoczonych w szczególności. I to miało ogromne znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że sprawa polska, no cóż, no, Polska nie była pępkiem świata. Polskę postrzegano jakiś peryferyjny, nieistniejący kraj, nieistniejący obszar, z którego przybywa masy ludności do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli dzisiaj jedziemy do Muzeum Emigracji w Nowym Jorku na Ellis Island i widzimy tych wszystkich wąsatych jegomościów, figurują jako kto? Jako przybysze z Rosji. A przy mnie nie mamy najmniejszych wątpliwości, kto to jest. To jest
mój chłop. Dziadek również, który trafił na Ellis Island, funkcjonuje w tych księgach jako Marcin z Rusland.
No właśnie, z Rusland, tak jest. Ja pojechawszy, wrzuciłem nazwisko, powiedzmy, mojej babki, też się okazało, że był jakiś tam, powiedzmy, Marcin i Weronika i tak dalej. Do czego zmierzam? Otóż sprawa polska nie była tak oczywistą, jak nam się wydaje. I dlatego, jeżeli zjawił się taki znany artysta, który potrafił dotrzeć do tych kręgów politycznie decydujących, to był niesłychanie pożądany. To jest pierwsza sprawa. Pan mówi, dlaczego Grajek premierem. Ja używam tego określenia, którego używał Józef Piłsudski. Prawda? W pewnym momencie powiedział, no a ten Grajek na polityce specjalnie się nie zna, ale on jest niesłychanie użyteczny. I otóż tenże artysta po pierwsze zasugerował, tak przynajmniej utrzymuje historiografia, a nie mamy co do tego wątpliwości, że ten 13 punkt orędzia Wilsona mówił o konieczności odbudowy państwa polskiego z dostępem do morza. Bardzo ogólnie my się tego trzymamy jak rzep, prawda, sukna, ale to było niezwykle istotne. W ogóle wprowadzenie tego punktu, wprowadzenie tej zasady, że Polska ma być odbudowana.
Przypomnijmy, 14 punktów planu Wilsona to był plan, który miał zaprowadzić pokój
nowy porządek w Europie przede wszystkim, tak. Prawo narodów do samostanowienia. Bardzo ogólnie sformułowane. Za tym oczywiście musiały pójść później konsekwencje, no ale to był jakiś porządek. I ten człowiek przyjeżdża teraz do Europy. Natychmiast jest wykorzystywany przez grupę polską, która znajduje się na terenie państw zachodnich, Roman Dmowski i spółka, Komitet Narodowy Polski, bowiem ten człowiek będzie użyteczny także jako reprezentant sprawy polskiej na terenie europejskim i na późniejszej konferencji w Wersalu.
Tutaj zrobimy delikatny przerywnik, żeby przypomnieć, skąd wziął się w ogóle Ignacy Jan Paderewski, bo przypomnijmy, urodził się w 1860 roku gdzieś na Podolu.
Tak.
Raptem zrobił karierę pianistyczną, pojawił się w Stanach Zjednoczonych. Jak przebiegało to jego życie artystyczne, kiedy to w Stanach Zjednoczonych potrafił na koncercie zarazić swoim entuzjazmem 16 tysięcy ludzi, bo jeden z takich koncertów się odbył i zawsze miał taki sposób działania, że przed każdym koncertem mówił o sprawie polskiej.
tak, no to jest wyniesione z domu przede wszystkim. Klasyczna kultura szlachecka, która mówiła, że wychowanie dzieci polega na przekazaniu im pewnych nie tylko umiejętności, przygotowaniu do późniejszego życia zawodowego, ale także przede wszystkim ukształtowania sylwetki patriotycznej, sylwetki związanej z polskością. Takich postaci jest bardzo dużo. Konrad Korzeniowski, powiedzmy, akurat w tej chwili przychodzi mi na myśl, więc Paderewski tutaj nie był wyjątkiem. Tutaj taka anegdota. Ja bardzo często w czasie ćwiczeń, w czasie zajęć ze studentami pytam się dziewcząt, ciekawe, która z was by wyszła za mąż w XIX stuleciu? Co trzeba było do tego? Jakie umiejętności były potrzebne? Grać na fortepianie, czyścić srebra i rozmawiać ze służbą. I mówić po francusku. To były te umiejętności. Otóż, no, Paderewski oczywiście jako mężczyzna, ale między innymi przygotowanie do życia to było uświadomienie temu młodemu człowiekowi, kim on jest, skąd się wywodzi, jaka była przeszłość kraju, państwa, które nie istnieje. I tymi wartościami kierował się przez całe swoje życie.
O, jego ojciec plus, był powstańcem styczniowym, tak, jego wychowawca klasy. Również.
Oczywiście, plus dodając do tego nieprzeciętny talent muzyczny, jego interpretacje, że dzisiaj słuchamy tego, to niekoniecznie przemawia to do naszej wyobraźni, wrażliwości muzycznej, ale w ówczesnym czasie właśnie taki sposób romantyczny wykonywania muzyki, zwłaszcza muzyki Chopina, przemawiało do słuchaczy i drugą taką postacią będzie niebawem zasłynie Artur Rubinstein, prawda? Nie mniej zasłużony dla sprawy polskiej. Tu znów chciałbym opowiedzieć, nie wiem, przypomnieć anegdotę, jak to wyglądało pierwsze posiedzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych, prawda? Później, 45 rok, występuje Artur Rubinstein i powiada: wśród państw, które tu są reprezentowane, nie ma tego, od którego wojna się zaczęła. I proszę wstać. I zagrał hymn Polski. Czy to nie piękne, prawda?
To świadczy o wielkości tychże ludzi z przełomu XIX i XX stulecia.
I o sposobie ich wychowywania, prawda?
Też.
I otóż Paderewski z tym całym swoim bagażem przygotowania, wrażliwości patriotycznej, gdy zjawił się w Stanach, był wymarzonym wręcz człowiekiem. A ponieważ przekaz artystyczny jest tym, który trafia w sposób taki nienachalny, subtelny, ale trafia do jednostek wrażliwych, do kręgów intelektualnych, w związku z tym był wymarzonym ambasadorem tej polskości. I teraz ten człowiek przyjeżdża do Europy, prawda? Zamierza przyjechać do Polski. Zamierza przyjechać koleją przez terytorium niemieckie. Niemcy stawiają weto, obawiając się, że może to wywołać jakieś tam reperkusje i tak dalej. W związku z tym siada na statek. Słusznie się obawiali, jak się okaże. W związku z tym siada na statek, przypływa do Gdańska i przyjeżdża koleją do Poznania. Skutek jaki? Wiadomy. Poznaniacy z entuzjazmem go witają. Niemcy, którzy czują się w Poznaniu zupełnie pewnie, prawda? Zasiedzieli, piastujący wszystkie najważniejsze funkcje, kulturowo obecni, no bo wystarczy...
Plus wojsko.
Plus wojsko, oczywiście garnizon poznański, ale powiadam, bardzo ważne. Niemcy w Poznaniu czuli się świetnie, bo to kulturowe zaplecze, jeżeli dzisiaj jedziemy do Poznania, to tam widzimy tą pruskość jeszcze pozostałą. Żeby przytrzymać ludność niemiecką, żeby im stworzyć warunki do egzystencji podobnej do tej, którą mieli w głębi Rzeszy, tworzy się w Poznaniu wiele obiektów takich, które tę niemiecką mają Poznania utwierdzać, a miejscowym Niemcom przypominać, że są u siebie. A więc każdy widzi zamek Wilusia, prawda? Zbudowany w 1910 roku. Każdy widzi gmach opery, wzorowanej na operze berlińskiej. Gmach komisji kolonizacyjnej, dzisiejsze kolegium Majus Uniwersytetu. Widzi gmach uniwersytetu, zbudowany też przez Niemców na początku XX. Gmach biblioteki uniwersyteckiej, wzorowanej na bibliotece berlińskiej. To wszystko stwarzało klimat w tym mieście, prawda? Niemcy czują się u siebie. I raptem co się okazuje, że przyjeżdża Paderewski, wywołuje to entuzjazm Polaków. Polacy wywieszają flagi państw zwycięskich, francuskie, angielskie, amerykańskie. Niemcy prowokują momentalnie awanturę, zrywając te flagi, wywieszając własne flagi. Zupełnie prawdopodobnie, nawet przypadkowo, dochodzi do jakiejś tam przepychanki, strzelaniny. Grupa Polaków zorganizowana pilnuje Paderewskiego w hotelu Bazar. Paderewski wychodzi na balkon, przemawia do zgromadzonych. No wiadomo, tu już zaczynają się prawa tłumu, prawda? Emocje stają się emocjami zbiorowymi. No i w ten sposób dochodzi do wybuchu powstania. W sposób spontaniczny. No, moglibyśmy rozwijać te kwestie, czy to zupełnie była spontaniczność, prawda? Bo klimat był. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że siły zachowawcze, które zawsze istniały w tym społeczeństwie, one do wybuchu powstania nie dążyły. Naczelna Rada Ludowa uważała, że o wszystkim, o przyszłości Wielkopolski zadecyduje konferencja międzynarodowa. mocarstw zwycięskich. Ale doły, ci dezerterzy z wojska Polacy, ci zdemobilizowani żołnierze, ci ranni, których masa przebywała już na terenie Poznania, oni mieli wielką ochotę skoczyć Niemcom do gardła, prawda? W związku
i skoczyli.
Z tym, i skoczyli. W związku z tym to jest pierwszy moment, kiedy Paderewski tak silnie przyczynił się do przyspieszenia wydarzeń na terenie Wielkopolski.
Ale też warto wspomnieć o wydarzeniu z 1910 roku, w którym to udział również ma Ignacy Jan Paderewski. Myślę tutaj o odsłonięciu pomnika Grunwaldzkiego
w Krakowie.
W Krakowie.
Tak, oczywiście.
Zaprojektowanego przez Antoniego Wiwulskiego. Tak. Wspartą finansowo Ignacy Jan Paderewski i też wygłosił porywające przemówienie.
Więc, tak, ale mówimy tutaj o odbudowie Polski, więc o tamtym epizodzie nie wspomniałem.
Pokazuje tylko pewną drogę, bo konsekwentnie widać w działaniach Ignacego Jana Paderewskiego właśnie ową drogę. Doprowadzenie do restytucji państwa polskiego.
Tutaj taka uwaga. Zaczęliśmy naszą rozmowę od tej trójki, prawda? Nie mamy wątpliwości co do tego, kim był Roman Dmowski. Wybitnym teoretykiem, który przyczynił się do ożywienia polskości. Teoretykiem. Politycy dzielą się na rozmaite typy, prawda? Roman Dmowski to jest typ polityka, teoretyka.
Stratega.
Tak, stratega, powiedzmy, w sensie kształtowania nastrojów społecznych, prawda? W sensie budowy jakichś zrębów, grupy, ludzi, postaw politycznych. Mamy do czynienia z Piłsudskim, który jest politykiem, co do tego wątpliwości nie ma.
Oprócz tego realnym,
wielkim realistą. Dla Piłsudskiego nie było żadnej teorii. To była teoria konkretnego przypadku. W konkretnym przypadku, zawsze mawiał Piłsudski, później odnosząc to także do armii, należy reagować w odmienny sposób, prawda? On nie wykluczał, z Endecją nigdy się specjalnie nie lubił, ale w pewnym momencie do swoich współpracowników powiedział niewykluczone, że będziemy szli w tym samym kierunku co Endeki, prawda? Więc to jest przykład polityka, praktyka. I wreszcie pytanie, czy Paderewski był politykiem? W moim przekonaniu nie był politykiem. Nie był politykiem, natomiast był postacią, która potrafi na gruncie politycznym wywoływać emocje, pożądane emocje. Przykładem pożądanych emocji jest właśnie to, co pan mówił w 1910 roku. Przykładem pożądanych emocji jest to, co stało się w Poznaniu w 1918 roku, prawda? I teraz ta postać, która jest powszechnie znana, powszechnie akceptowana przez środowiska polskie, po co on przyjechał w ogóle? A no między innymi zorientować się, jak wygląda sytuacja w Polsce. Bo siedząc w Paryżu, miał opinię dosyć jednostronnie ukształtowaną przez Dmowskiego i jego towarzyszy. Na czym polegała ta opinia? Ano w Polsce sytuacja idzie w złym kierunku. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce do władzy dorwały się siły lewicowe, reprezentowane przez kogoś, kto do niedawna z pistoletem w ręku napadał na pociągi, prawda, rosyjskie, który był przez długie lata redaktorem Matko Boska, czasopisma socjalistycznego Robotnik. A toż przecież komunista prawdopodobnie, bolszewik prawdopodobnie. W związku z tym no, sytuacja jest zupełnie tragiczna. No to jedź, Ignacy, do tej Polski i zobacz, jak to wygląda. No i przyjeżdża Paderewski do Warszawy, momentalnie spotyka się z Piłsudskim. Doszło do rozmowy. Piłsudski potrafił być człowiekiem czarującym, potrafił też zupełnie inaczej się zachowywać, bardzo ostro jak trzeba, ale był postacią, która potrafiła w sposób racjonalny wytłumaczyć Paderewskiemu, na czym rzecz polega, prawda? Paderewski później jedzie do Krakowa, orientuje się w sytuacji, okazuje się, że to wcale tak nie wygląda, że to nie jest żaden bolszewik, który opanował sytuację w Polsce, tylko że to jest mąż polityczny dużej klasy, który wie, co tej Polsce jest potrzebne i do czego trzeba dążyć.
I trzeba go wesprzeć, stąd potem udział Paderewskiego.
No i Paderewski zostaje, oczywiście Paderewski zostaje premierem, prawda? No
to jest,
w styczniu 1919 roku, bo to jest uspokojenie wszystkich sił konserwatywnych, że to ten rząd powstający nie może być inny.
Rozumiał czyli nie to polityk, a pianista zostaje zwornikiem sceny politycznej.
Zostaje, tak jest doskonałe ujęcie pan zastosował w tej chwili. I to doskonale rozumiał także Roman Dmowski, który w pewnym momencie w swoich pismach stwierdza, gdybyśmy my w 18, w 19 roku przejęli władzę, to byśmy Polskę zarżnęli. Dlatego, że nastroje społeczne były bardzo radykalne. Jaką ta Polska miała powstać z mogiły? prawda, jaką miała powstać? Polską taką, jak była w XVIII wieku? Anachronizm. Jaką mogła powstać? Ano taką, jak był wzorzec na wschodzie. Po obaleniu caratu, po rewolucji październikowej, sytuacja szła w jednym kierunku. W kierunku nieobliczalnych wręcz zmian społecznych, które były na gruncie polskim nie do zaakceptowania, ale na które spoglądała znaczna część społeczeństwa bardzo życzliwym okiem. W związku z tym musiał być ktoś, taki jak Piłsudski, który będzie tonował ten nastrój. Dla uspokojenia tej prawicowej części społeczeństwa musiał być ktoś taki jak Paderewski. Kolejne mistrzowskie zagranie Piłsudskiego, że Paderewski zostaje premierem. I w tym momencie Piłsudski powiedział, ten Grajek jest tymczasowo tym premierem. Bo to było jasne, że on nie potrafi dalej rozgrywać sytuacji. W tym momencie trzeba było kogoś takiego, kto będzie miał wizję polityczną, Piłsudski ją miał, kto nie będzie doktrynerem, nie będzie przywiązany na stałe, kto będzie rozumiał całą złożoność sytuacji polskiej. No, my często nie zdajemy sobie sprawy, ale w 21 roku pierwszy spis ludności przyznaje się do polskości 60% społeczeństwa. Mamy 14% Ukraińców, 10% Żydów. Czy można w ogóle negować, że oni są, a w gruncie rzeczy narodowcy to robili? Prawda? Nie przyjmowali do wiadomości. To był błąd ogromny. Stąd koncepcja federacyjna Piłsudskiego, prawda? A nie budowa państwa narodowego, jak chciał Dmowski. W związku z tym to jest genialne posunięcie. Postawić na czele rządu kogoś, kto będzie gwarantował prawicowcom, co trzeba, a lewicowcy są do opanowania, prawda? W związku z tym tak to wyglądało. Patrzenie tylko i wyłącznie w kategoriach jednowymiarowych to jest nieporozumienie. Ogromne nieporozumienie.
Paderewski prawie rok był premierem, tak, bo złożył tekę dopiero w grudniu 1919 roku. Później zasłużył się także w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Zagrzewał do walki i na scenie międzynarodowej też przedstawiał w odpowiedni sposób sytuację. Potem zajął się pianistyką, no ale na przełomie 1939-1940 roku znowu musiał stanąć u politycznych sterów.
Tak, no ale był człowiekiem już wówczas niesłychanie wiekowym, schorowanym poniekąd. Znów rolę symboliczną odegrał, po prostu rolę symboliczną. Jak ktoś, kto legitymizuje do pewnego stopnia Sikorskiego, legitymizuje rząd emigracyjny, rząd londyński późniejszy.
Stąd 1938 Front Morze i
Front
tak
Morze, tak. Powiedzmy, nie był w stanie zorganizować większej opozycji poza granicami, dlatego że no, nie nadawał się po prostu do tego. Zbyt wiele było różnic dzielących osoby, które obok niego się znalazły, żeby stworzyli jakąś opozycję zdolną przeciwstawić się sanacji. Ta nasze dwudziestolecie międzywojenne, piękne, jak się patrzy na to przez pryzmat tego, co pisał Tuwim, Słonimski, literaci, Wierzyński, inni, skamandryci. Piękne, ale ono było też niesłychanie skomplikowane, złożone i nie takie jednoznaczne. Jeżeli wszyscy ci, którzy tak patrzą na dwudziestolecie przez pryzmat właśnie tej literatury, anegdoty, wieniawy i tak dalej, wszystkich tych kawaleryjskich wyczynów, powinni sobie przeczytać, zawsze studentom to mówię, sięgnijcie po książkę kogoś, kto dwudziestolecie doskonale znał, kto był doskonale wrażliwy, kulturalnie na to przygotowany, żeby to ocenić. Sięgnijcie sobie po Miłosza, Wyprawa w dwudziestolecie. Wtedy zobaczycie, jak w gruncie rzeczy to dwudziestolecie wyglądało. Ja już nie mówię o takich gorzkich książkach jak powiedzmy Gombrowicza i tak dalej, bo tutaj można ze zdumieniem dopiero się dowiedzieć, jak to wyglądało. Piękne to były czasy, skomplikowane, ale chwała Najwyższemu, że mieliśmy trzy takie niesłychanie ważne postacie. Piłsudski, Dmowski i właśnie Ignacy Jan Paderewski. No zresztą to jest postać nadająca się na masę anegdot, powiedzmy rola żony w tym wszystkim, prawda? Anegdotyczne wręcz jest, jak posiedzenie rządu się odbywa, wchodzi małżonka, mówi Ignac, drugie śniadanie, prawda? Tak to wyglądało. Więc czy był politykiem? Z pewnością nie, ale był człowiekiem niesłychanie przydatnym. Był człowiekiem kochającym tą Polskę bez reszty. I przydatnym, dlatego że mógł odegrać pozytywną rolę w sytuacjach bardzo trudnych dla państwa, przełomowych dla państwa polskiego. To wszystko się formowało. Co to jest 18 rok? Co to jest symboliczna data 11 listopada? Nie ma niczego. Ale proszę państwa, no, spójrzmy na to z perspektywy dzisiejszej, o czym bardzo często zapominamy. Pierwsze wybory do Sejmu Ustawodawczego. Początek 19 roku, który ma ustanowić konstytucję, który ma stworzyć struktury tego państwa. Sytuacja jest taka. Granic nie ma. Struktur państwowych nie ma. Wojska nie ma. Wojujemy już z Ukraińcami o Lwów. Zaraz będziemy wojować z Czechami o tereny południowe. Z Litwinami. Czeka nas rozprawa z Niemcami, prawda? Zaczyna się powstanie wielkopolskie, nie wiadomo jak ono się rozwinie. Wybory do Sejmu Ustawodawczego. Na niektórych terenach 80% ludności to są analfabeci. Analfabeta, człowiek nikumaty, nie orientujący się w niczym.
Na pewno na początku 1919 roku nie poszli do wyborów mieszkańcy Białegostoku, bo Białystok jeszcze nie był częścią państwa.
Nie poszli Wielkopolanie, dlatego że jeszcze też w tej chwili tam toczy się powstanie i tak dalej. Jak procent ludności poszedł do wyborów? 79% ludności idzie do wyborów. No to zestawmy sobie z procentem tych, którzy idą do wyborów współcześnie. To jest stosunek do państwa. Tylko że po tym pierwszym emocjonalnym przyjęciu do wiadomości, że powstaje Polska i trzeba ją wesprzeć, wesprzeć idąc do urny, wesprzeć idąc później na front na wojnę z Rosją Sowiecką, wesprzeć idąc do powstania wielkopolskiego,
śląskiego,
wesprzeć idąc do pierwszego, drugiego i trzeciego powstania śląskiego, po tym pierwszym zauroczeniu tą niepodległością przyjdzie rzeczywistość i ta rzeczywistość okaże się diametralnie różna i tu wyjdą na wierzch wszystkie demony jeszcze szlachetczyzny, demony niezrozumienia, demony walk partyjnych. Najgorszą rzeczą, jaką Polsce się przydarzy, to jest partyjniactwo. Myślenie kategoriami nie państwowymi, a kategoriami partyjnymi. Najważniejszy jest interes partyjny i realizuje się go bez reszty. I tragedia polega na tym, że to wszystko wywoła, powiedzmy, w pewnym momencie przewrót majowy i tragedię, samą tragedię Piłsudskiego. Bo takie to będzie to społeczeństwo entuzjastycznie, dorywczo, reagująco w razie potrzeby. Natomiast na dłuższą metę okaże się, że to jednak jest o wiele trudniej żyć w tym państwie, organizować to państwo i tak dalej. A więc na tym tle powiadam raz jeszcze, ta trójka to jest wielkie nasze szczęście, że mieliśmy wybitnych rzeczywiście ludzi. Jest takie łacińskie przysłowie, panie redaktorze, historia est pulcherrima eruditionis pars. Historia jest najpiękniejszą częścią wiedzy. W niej się wszystko mieści.
Ale nie zawsze wyciągamy z tego nauki. Dzisiaj opowiedzieliśmy o Ignacym Janie Paderewskim, jednym z trzech bohaterów polskiej niepodległości. Będziemy przypominali owe powstacie, a Ignacego Jana Paderewskiego przybliżał nam dzisiaj i o jego roli opowiadał profesor Karol Olejnik z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Gwoli ścisłości dodajmy, że Ignacy Jan Paderewski zmarł na obczyźnie w 1941 roku na zapalenie płuc. Dziękuję panu profesorowi
za
rozmowę.
Bardzo. Dziękuję.
Dziękuję państwu również za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia. Thank you.